świat ludzkich uczuć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania audycji archiwalnej z udziałem psychologa, kierownika poradni leczenia uzależnień w Siedlcach Bolesława Białasa. Mowa będzie dzisiaj o dorosłych dzieciach alkoholików, ich relacjach z innymi. Posłuchamy odpowiedzi na pytania, jakie trudności mają dorosłe dzieci alkoholików z rozmową, jak zachowują się w sytuacjach kryzysowych, jak sobie radzą z uczuciami. A dzisiaj audycję rozpoczniemy nietypowo, bo pozwolę sobie złożyć życzenia księdzu Robertowi Staszukowi, który cyklicznie spotyka się z nami w tej audycji, a który dzisiaj obchodzi imieniny. Dziękując za księdza obecność w studio w poniedziałkowe wieczory w Świecie Ludzkich Uczuć, życzymy księdzu daru dostrzegania nowych szlaków w drodze kapłaństwa. Niech błogosławieństwo Boże towarzyszy dalej, a wsparcia dobrych ludzi nigdy nie brakuje. Do tych życzeń dołączamy dedykację muzyczną od zespołu radiowego i od słuchaczy, którzy dają wyraźne sygnały sympatii podczas wspólnych audycji.
Ludzie mówią, ukrywaj uczucia.
my dzisiaj będziemy mówić, tak jak już mówiłam Państwu, o relacjach dorosłych dzieci alkoholików z innymi. Mówiliśmy o tym, jak wyglądały sytuacje konfliktowe w domu dzieci alkoholików i jak reakcje na te sytuacje konfliktowe potem odbijają się w życiu dorosłym. No ale kłótnie to jedno, a rozmowa to drugie. Skoro są problemy z nazwaniem pewnych uczuć, emocji i tak dalej, o tym też już mówiliśmy, to i również problemy z rozmową dorosłych dzieci alkoholików mają. A wiadomo, że w związku rozmowa jest bardzo ważnym elementem. Jak dorosłe dzieci alkoholików prowadzą rozmowę? Czy oni unikają rozmowy, czy jednak szukają rozmowy, szukają sytuacji, które pomagają rozwiązać pewne problemy? Czy umieją nazywać pewne sprawy jasno?
No, to jest bardzo poważny temat. Ja oczywiście, zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, spróbować odpowiadać na to pytanie, to chcę zrobić takie zastrzeżenie, które robię zresztą w każdej audycji. Mianowicie takie, że grupa osób, które my nazywamy dorosłymi dziećmi alkoholików, nie jest jednorodna. To nie jest tak, że wszystkie cechy, o których mówimy, wszystkie sposoby funkcjonowania dorosłych dzieci i alkoholików odnoszą się literalnie do wszystkich. Dla takiego naszego sposobu tutaj rozmawiania pewne cechy są bardziej widoczne, inne są mniej widoczne. Jeśli ja mówię o jakichś tam sposobach funkcjonowania dorosłego dziecka alkoholika, to mówię, trochę uogólniam, ale to nie znaczy, że to jest na przykład cecha, którą mają wszyscy w równym nasileniu. To są bardziej nasilone, mniej nasilone pewne doświadczenia, tak jak i później pewne zachowania czy pewne reakcje dorosłych dzieci alkoholików. No i to jest ciekawy problem tutaj, który Pani poruszyła, rozmowy między ludźmi w związku i to rozmowy dotyczącej problemów w tym związku. Nie mówimy tutaj o kłótni, o jakichś tam awanturach, ale mówimy o takim codziennym byciu ze sobą i o problemach, które się w związku z tym rodzą. To są często problemy, które mają wszyscy w związkach. To są pewne sprawy, które wymagają pewnego dotarcia między ludźmi. Jeżeli my jesteśmy w związku uczuciowym, jesteśmy blisko ze sobą, to nie jesteśmy, jak się to mówi, jednym ciałem, tylko jesteśmy dwoma odrębnymi bytami, które i każdy z nas ma, może mieć różny pogląd na różne sprawy i na różne zjawiska. W związku z tym mogą się rodzić sytuacje takie, w których my musimy się dogadać co do pewnych rzeczy. Musimy się dogadać po to, żeby na przykład podobnie rozumieć pewne sytuacje, pewne nasze zachowania. Z tym już jest problem. Otóż czasem się mówi tak potocznie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Co to oznacza? W związku oznacza to, że nasz punkt widzenia na wiele spraw, na wiele sytuacji zależy od doświadczeń, jakie mamy. Czyli jeżeli ja wchodzę w związek z drugą osobą, to wchodzę z pewnym bagażem. Z pewnym bagażem widzenia relacji międzyludzkich, z pewnym bagażem, który noszę na grzbiecie, czasem sobie pewnych zjawisk nie uświadamiam. No i tutaj jasna jest sytuacja, że jeżeli wychowywałem się w domu, gdzie był alkohol, pojawiały te różne sytuacje związane z piciem, jestem dorosłym dzieckiem z rodziny alkoholowej, to pewne moje nastawienie do życia i moje nastawienie do partnera mogą generować różnego rodzaju moje reakcje, które niekoniecznie są adekwatne do sytuacji, w jakiej się znajduję. Takim najprostszym przykładem to jest na przykład taka rzecz związana z takim uczuciem, czy z czymś takim, co się we mnie pojawia, z takim lękiem przed odrzuceniem. O tym mówiliśmy dużo. Mówiąc o tym, skąd się to bierze, kiedy się to pojawia i tak dalej, i tak dalej. Jasne jest, że jeżeli jeden z partnerów czuje lęk przed odrzuceniem, to zaczyna być taką pasywną stroną w związku. Pasywną w sensie takim, że ma trudności z wyrażaniem własnych potrzeb, które być może są przeciwstawne potrzebom partnera. Krótko mówiąc, ja nie chcę mówić o pewnych rzeczach, które mi się na przykład u partnera nie podobają, bo boję się, że partner powie to i sobie, nie? Takie nastawienie, ono się może wydawać takie w tej chwili przejaskrawione, ale ono się objawia w wielu różnych sytuacjach, na przykład w takich, że ja się boję dyskutować o pewnych problemach, bo boję się, że zostanę odrzucony. Do czego to prowadzi? To prowadzi do pewnego zafałszowania relacji. To jest właśnie takie niewidzenie pewnych rzeczy, nie? Albo udawanie, że się nie widzi. Oczywiste jest, że jeżeli partnerzy... No i tutaj kolejna sprawa się pojawia, mianowicie pojawia się sprawa równoprawności partnerów. Jeżeli ja boję się, że zostanę odrzucony, to ja się ustawiam jakby w takiej relacji ukośnej, gdzie partner jest nade mną, ja jestem jakby niżej od niego, nie? Bo moje życie zależy od partnera. Czyli ja, bojąc się odrzucenia, wiążę się z tym drugim człowiekiem i trzymam się go kurczowo, bez względu na to, co ta druga osoba robi. To nie musi być tak, że ona będzie mi robiła krzywdę, ale to może być często tak, że ta druga osoba nie będzie wiedziała, czego ja potrzebuję i czego ja oczekuję, bo ja się będę bał o tym powiedzieć, żeby nie zostać odrzucony. Druga taka sprawa, która tak zafałszowuje niejako relacje w takim związku. Dorosłe dzieci alkoholików często mają poczucie niższej wartości. Mają poczucie niższej wartości i to też jakby ustawia je w takich nierównoprawnej relacji. Ja nie mam prawa do pewnych rzeczy, dlatego że ty jesteś lepszy, czy ty jesteś lepsza, ty jesteś mądrzejsza, jesteś lepsza ode mnie. W związku z tym ja ci się podporządkowuję. To można by tu różne przykłady wymieniać na tego typu zachowanie, natomiast jest to pewna taka tendencja, która powoduje to, że w związku następuje pewne zafałszowanie rzeczywistości. Czasem partner ma do nas o coś pretensje i my nie słyszymy w ogóle tych pretensji. My nie słyszymy problemu. My natychmiast wpadamy w panikę, że coś się dzieje niedobrego. Że coś się dzieje niedobrego. Czyli co to znaczy? No to znaczy, że my nie jesteśmy w stanie spojrzeć na problemy, które w związku mamy, ponieważ jakby one są zafałszowane takim naszym nastawieniem. To jest częste właśnie w relacjach dorosłych dzieci alkoholików. To właśnie takie zjawisko nierównoprawności, takiego tego, ja to określam takim związkiem ukośnym, czyli ktoś jest nad, a ktoś jest po. Nie ma tej relacji takiej równej. W związkach często też się pojawia poczucie winy. Poczucie winy u dorosłego dziecka alkoholika, które polega na tym, że ja obwiniam siebie za różne problemy w związku. To też powoduje taką właśnie nierówną relację, dlatego że no nigdy nie jest tak, że jeśli jest jakiś problem w związku, to tylko jedna osoba winę ponosi. W skrajnych przypadkach to się zdarza, natomiast generalnie czasem do nawet drobnych takich rzeczy to się tak trochę w miarę równo rozdziela. Natomiast dorosłe dzieci alkoholików mają często, biorą tą winę na siebie, bo miały takie doświadczenia w dzieciństwie, na przykład to, co się czasem pojawia w rozmowach z dziećmi w rodzinach alkoholowych, to, że tatuś przeze mnie pije, bo ja się źle uczę. Jak się to przełoży na związek dwóch dorosłych osób, no to tutaj nie ma tego picia, nie ma tego uczenia. Natomiast są jakieś innego rodzaju spostrzeżenia, które to poczucie winy powoduje. Na przykład często w moich relacjach czy w moich kontaktach terapeutycznych z pacjentami dorosłymi, dziećmi alkoholików, pojawia się takie, no on jest taki, bo jestem złą żoną. Natomiast już jak zaczynamy to analizować, co ta zła żona znaczy, to właściwie nie wiadomo, co znaczy, nie? Ale jest to jakiś taki sposób, który powoduje to, że no ponieważ jestem zła czy zły, no to się czuję winny, nie? Gdybym był lepszy, to by nie było na przykład takich albo innych sytuacji. I to, jak Państwo to przeanalizowali, no to też wskazuje na to, że to jest taki nierówny związek. On nie spełnia kryteriów dobrego związku, ponieważ zwykle jest tak, że właśnie dorosłe dziecko alkoholika stawia się w takiej gorszej sytuacji. Co czasem jest, jak tak się spojrzy z boku, no to to jest czasem niesamowite. Bo to jest w ogóle nieprawdziwe, jakieś takie dziwne, no ale mówię, to wynika z pewnych doświadczeń, jakie się nabywało w dzieciństwie. Czasem w związkach jest też tak, to jeszcze skończę ten wątek, że na przykład właśnie jest ten lęk przed odrzuceniem, jest takie myślenie o sobie negatywne, czyli jakby takie blokujące mówienie o naszych potrzebach. I to właśnie, co jest najważniejsze, to, że my nie widzimy problemów, tylko zajmujemy się naszymi uczuciami, naszym stosunkiem, nie wiem, do partnera, przede wszystkim do samego siebie. No to wywołuje określone problemy.
No tak, bo nie ma rozmowy na temat tego, co się dzieje w związku, tylko na temat na przykład tego, że ja się czuję z tym źle, bo ty mi powiedziałeś, bo ty jesteś taka, bo ja jestem taki.
Tak, to czasem tak jest, a czasem jest tak, że w ogóle nie ma rozmów. Że w ogóle nie ma rozmów o ważnych sprawach na związku. Są rozmowy, jak to się czasem określa, o wszystkim i o niczym. O drobiazgach, o dzieciach, jeśli są, o jakichś tam spotkaniach, opowiadanie sobie różnych historii z takim obchodzeniem. Rozmowa o relacji to jest takie śmierdzące jajo. Lepiej go nie dotykać, bo może coś się stać takiego czy siakiego. Taki stosunek dorosłych dzieci alkoholików do w relacji, taki stosunek do siebie powoduje też coś takiego, co my nazywamy taką lojalnością do granic absurdu. Po prostu, ponieważ ja nie chcę być porzucony, jestem gorszy od swojego partnera, czy jestem gorsza od swojego partnera, powinienem powiedzieć, nie? Albo gorszy od swojej partnerki, to ja muszę być lojalny. Ja muszę się trzymać tej drugiej osoby. Czasem z taką, z boku jak na to patrzymy, to taka jest, tak ewidentnie jestem krzywdzony przez tą drugą osobę. Ale no to jest moja jedyna osoba, którą ja mam blisko.
My do tematu za chwilę wrócimy. Teraz 2+1 rekwiem dla samej siebie.
stało się mała śmieszna rzecz. Moje ja. Najbliższe mi. Niejasne coś. Co w każdym tkwi. Z lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens. Kiedy miłość była prostym drgnieniem serc. Tamto moje ja. Jeden zwykły dzień. Jak najgłupsza rzecz. Zginęło mi gdzieś. Tamto moje ja. Jeden zwykły dzień. Opuściło mnie.
Świat ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy. Przyszły do nas i SMS-y, i wypowiedzi na gadu-gadu. Pierwszy z SMS-ów. Ja obawiam się o moją przyszłość. Czy mężczyzna, z którą chcę się związać, ma pociąg do alkoholu? Nie wiem, jak się o tym przekonać. Boję się ryzyka, boję się, że przegram. Panicznie boję się alkoholizmu i przez to nie mam zaufania do mojego narzeczonego w tej kwestii. Nasi ojcowie nie stronili od trunków. Czy to zostaje w genach? Czy nasze dzieci też będą lubiły alkohol? A co do rozmowy z rodzicem alkoholikiem, to kiedyś chciałam rozmawiać i potrzebowałam tego, a teraz podchodzę do mojego ojca z dystansem. Nie ma tej więzi, której nadal bardzo szukam. To boli. Z jednej strony mamy tutaj obawę przed związaniem się z osobą, która być może będzie nadużywała alkoholu, a z drugiej strony przeszłość tej słuchaczki, która również prawdopodobnie jest dorosłym dzieckiem alkoholika, bo tak jak mówiliśmy w jednej z pierwszych naszych audycji, nie każde dziecko alkoholika jest dorosłym dzieckiem alkoholika. Jak sprawdzić, czy ta osoba będzie miała problemy z alkoholem? Może najpierw na to pytanie odpowiedzmy.
No to tutaj parę jest takich wątków, ale one są typowe w sensie takim, że ja się często spotykam z takimi kwestiami i to często właśnie u osób czy u dziewcząt, kobiet, które są dorosłymi dziećmi alkoholików i które mówią o tym tak trochę inaczej, mianowicie mówią o tym, że to, żeby się przekonać, czy nie mam zaufania do swojego narzeczonego, to co tutaj, o czym słuchaczka tutaj pisze, one mówią o tym w czasie przeszłym. Mówią o tym w taki sposób, że one bardzo uważały, ponieważ miały problemy z alkoholem, były problemy z alkoholem w ich własnym domu, a mimo to okazało się, że mąż jest alkoholikiem. No, jak się przekonać, to ja nie wiem. To przyznam się, że to jest pytanie trudne. Warto jest zobaczyć, ile miejsca w życiu partnera zajmuje alkohol. Przy czym, proszę Państwa, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, alkoholikiem się człowiek nie rodzi, tylko alkoholikiem się staje. Na to, żeby stwierdzić uzależnienie od alkoholu, musi być spełnionych kilka warunków, a pierwszy podstawowy warunek, no to musi być ten alkohol spożywany. Doktor Wononowicz, mój taki guru z uzależnień, mówi, że jedynym sposobem na to, żeby się nie uzależnić, to jest nie pić w ogóle. Nie mieć kontaktu ze środkiem. Oczywiście to jest mało możliwe, mało realne w polskiej rzeczywistości. Natomiast no, warto jest zobaczyć, po co ten alkohol drugiej osobie jest potrzebny.
Ja myślę, że tutaj chyba można łatwo zaobserwować pewne tendencje, bo w momencie, kiedy ktoś przeżywa trudne chwile i sięga w tym momencie po alkohol, może to świadczyć o tym, że po prostu nie potrafi sobie w inny sposób poradzić z problemami, ze stresem i tak dalej, sytuacjami trudnymi w życiu. To raz, a dwa, w momencie, kiedy okazjonalnie alkohol pojawia się na stole, to pytanie, czy ta osoba okazjonalnie go pije, czy też nadużywa go i niekoniecznie tylko i wyłącznie okazjonalnie.
Tak, no to jest tutaj, oczywiście można by tutaj przytaczać różne takie sposoby, nie wiem, zauważenia tego, w jaki sposób, no jaką rolę alkohol w życiu człowieka odgrywa i po co jest potrzebny. Ja to mówię celowo nie dlaczego pije, tylko po co mu jest potrzebny. Oczywiście, jeżeli można powiedzieć generalnie tak, że takim wstępem do takiego częstszego picia, no to jest to, to są sytuacje, w których ja sobie nie radzę z własnymi emocjami i stosuję alkohol jako sposób na własne życie emocjonalne. Natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewną sprawę, o której tutaj słuchaczka mówiła, bo to jest dosyć ważna sprawa. Mianowicie tak, po pierwsze, nikt nie da nam gwarancji, że osoba narzeczona, bo tutaj się mówi o narzeczonym, więc osoba bliska, będzie taką osobą, jak my sobie chcemy, jak my sobie wyobrażamy. To, jak ten związek będzie wyglądał, to zależy od tej osoby, a też zależy od nas. I tutaj dla mnie jasną rzeczą jest, że za budowanie związku to są odpowiedzialne dwie osoby. Nie jest tak, że to jest tylko jedna osoba. Kolejna sprawa, która tutaj się pojawia, no właśnie, no to jest brak zaufania do narzeczonego w sprawach związanych z alkoholem.
Nie? Znaczy tutaj warto też dodać, że nasza słuchaczka napisała, że obaj ojcowie, czyli i jej narzeczonego, nie stronili od trunków, więc można przypuszczać, że i nasza słuchaczka, i jej narzeczony mogą być dorosłymi dziećmi alkoholika, ale niekoniecznie bycie dorosłym dzieckiem alkoholika oznacza również stanie się potem alkoholikiem.
Tak, oczywiście, jak chcę na to zwrócić uwagę, tutaj ważny jest jeszcze jeden element, mianowicie właśnie lęk przed bliskim związkiem z tą drugą osobą. Nie? Bo ja nie, jeśli ja nie mam zaufania w jakimś tam kawałku naszej relacji, no to przepraszam bardzo, to co to znaczy? To jest to samo, co mówią, może trochę przerysuję w tej chwili, ale to jest to samo, co mówią żony alkoholików, jak przychodzą do mnie i mówią mi tak, proszę pana, mój mąż to jest bestia po alkoholu i złoty człowiek w momencie, kiedy nie pije. Ja wtedy pytam, proszę pana, ilu ma pani mężów, jednego czy dwóch? Więc to jest taka rzecz, jest też zaufaniem, nie? Jak ja mogę... To znaczy, że co? Ja mam zaufanie, powiedzmy, w 3/4 do narzeczonego w różnych rzeczach, za wyjątkiem tej jednej, nie? No to to jest tak, jak to czasem żartobliwie się mówi, nie można być trochę w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się nie jest. Podobnie jest z takim budowaniem związku. Nie można być trochę w tym związku. Albo się jest, albo się nie jest. Dorosłe dzieci alkoholików mają tendencję do, często do takiego właśnie, takiego niewchodzenia głęboko w związek. Boją się takich prawdziwych relacji, dlatego że prawdziwe relacje, takie głębokie, one powodują określone stany emocjonalne, uczuciowe. Często dorosłe dzieci i alkoholików mają problemy z nazwaniem tego, co przeżywają. I wszelkie takie właśnie emocjonalne zaangażowanie jest dla nich trudne. Nie ma tutaj, żeby skończyć wątek ten słuchaczki, ja bardzo jej dziękuję za to, bo to jest szalenie taka interesująca wypowiedź. Nie ma takiego schematu, że jak ojciec pił, to syn będzie pił i jego syn będzie pił, albo córka, nie? Zależy, co tam będzie. Proszę Państwa, alkoholików w Polsce jest około 800 tysięcy na około kilkanaście milionów osób. To są osoby, które piją w sposób szkodliwy, a podejrzewam, że z 80, no tu jestem optymistą, a z 80% społeczeństwa w ogóle pije alkohol. W związku z tym jakby prawdopodobieństwo trafienia na alkoholika, gdyby to tak statystycznie sprawę zobaczyć, no to jest niewielkie, nie? No akurat dorosłe dzieci alkoholików często mają jakby większe szczęście w takim trafieniu. Natomiast to nie znaczy, że akurat słuchaczka na to trafiła. Trafiła na alkoholika.
Może sobie trzeba odpowiedzieć po prostu na pytanie, czy przypadkiem decyzja o małżeństwie nie jest bardziej powodem do takiego trochę wycofania się, do obaw przed właśnie chociażby podjęciem decyzji o samym małżeństwie, bo nigdy nikt nam nie zagwarantuje, że ta osoba, z którą idziemy do ołtarza, będzie zawsze kochająca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to i to jest, jak widać, nie tylko dylemat dorosłych dzieci alkoholików.
Ale ten lęk przed uczuciami jest obecny w wielu wypowiedziach Państwa. Mamy na przykład wypowiedź, zdaje się, słuchacza. Myślę, że trudno jest zaufać na tyle, na ile wymaga tego związek. A nawet jeżeli się zaufa, to nie chce się skrzywdzić drugiej osoby. Nie wiem, wiem po sobie, że bardzo szybko zrywam silniejsze więzi. Choć dzięki osobom, które pomagają mi się zaakceptować, jest coraz lepiej. To o tym zaufaniu pisze również drugi słuchacz. Najtrudniejsze to zdobycie zaufania do drugiej osoby, pozbycie się ciągłych stanów zagrożenia odnośnie do tej osoby. Mhm. Czyli można wnioskować, że to zaufanie jest tak naprawdę największym problemem dla dorosłych dzieci alkoholików, bo z tego zaufania wiele innych rzeczy również potem wypływa. Gdy nie ma zaufania, nie ma rozmowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałam tutaj zapytać o tą zależność. Tak jak pisze tutaj słuchacz, trudno jest zaufać na tyle, na ile wymaga tego związek, a jeśli się już nawet zaufa, to nie chce się skrzywdzić drugiej osoby. Dlaczego to zaufanie jest od razu obok tej krzywdy?
O, to jest ważna sprawa bardzo. to, co pani tutaj powiedziała, to jest taki punkt widzenia, który głęboko tkwi w dzieciństwie. No tutaj mamy wypowielenie pewnych relacji czy pewnych schematów z dzieciństwa, właśnie tego zaufania, krzywdzenia, poczucia krzywdy. To się wszystko tak dokładnie miesza i jakby w sposób nieuprawniony przekłada się to na moje obecne życie, nie? Ja często mówię pacjentom, zwracam im uwagę na to, zresztą oni sami to w jakimś tam momencie terapii wychwytują, jest coś takiego, że zaraz, ja mam 35 lat, ja jestem dorosłym człowiekiem, mój partner to nie jest mój ojciec, ja nie jestem małym dzieckiem, to nie są relacje, które ja znam i do których jestem przyzwyczajony, na które umiem reagować. Takie odkrycie może spowodować to, że ja zaczynam realistycznie myśleć o związku swoim, o swojej relacji z drugą osobą i zaczynam trochę inaczej spostrzegać tą rzeczywistość. Czyli co? Ja muszę mieć wgląd w swoje, że tak powiem, problemy, w swoje różne doświadczenia z wczesnego dzieciństwa i jeśli ja ten wgląd mam, to pojawia mi się taki dzwoneczek czasem w głowie, który mi tak dzwoni i mówi tak, hola, czyś ty się nie zagalopował? Czy ty rozmawiasz ze swoim partnerem, czy ty rozmawiasz ze swoim tatą? To są niesłychanie ważne odkrycia, ale jak mówię, to połączenie właśnie tego zaufania i krzywdy, często to idzie nie tylko w tym kierunku, że ja skrzywdzę partnera, ale że sam zostanę skrzywdzony. To jest taki właśnie lęk przed tą bliskością. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, to się nie da zbudować dobrego związku na takich lękach. Czyli warto jest zobaczyć, jaki jest nasz stosunek do drugiej osoby, jaki jest nasz stosunek do siebie samego. Po to, żeby na tym tle, no powinienem powiedzieć na zdrowie, pani redaktor, byś tutaj tak schowała, ale dokończę, żeby na tym tle dopiero budować związek dwóch równoprawnych osób. Są pewne takie cechy, które taki związek charakteryzują. Być może będzie czas jeszcze o nich powiedzieć, ale te cechy, które tam są różne, bo dotyczą i empatii, i tam postrzegania drugiej osoby, i dawania jej jakichś tam określania granic i tak dalej. One są wszystkie... Mnie się to tak kojarzy z takim przekazaniem. Nie? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli daj drugiej osobie tyle miłości, ile masz sam dla siebie. No, czy ja kocham siebie? Jeśli kocham siebie i daję drugiej osobie to samo, to wtedy jest szansa na to, że ten związek będzie się rozwijał, będzie krzepł i tak dalej, będzie dobrze funkcjonował. Natomiast ja siebie nie kocham. No bo za co? Jak ja jestem ten kiepski, najgorszy syn czy córka alkoholika, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na coś lepszego, boję się, że każdy mnie skrzywdzi, prawda, i tak dalej, no to jak tutaj tą relację budować? To rzeczywiście to, co mówił, to, co napisał słuchacz tutaj, o tym uciekam przed głębokimi związkami.
Jak się okazało, słuchaczka.
Słuchaczka, tak.
Ja myślę, że tutaj mamy kolejną wypowiedź, która też leży obok zaufania. To chyba słuchacz. A co zrobić, gdy boję się, że skrzywdzę moją ukochaną, jak mój ojciec naszą rodzinę, a dokładnie mamę? Boję się, że będę taki sam.
A, no to jak się taki lęk pojawia, no to już jest super. To już jest super, bo warto, żeby słuchacz zapytał siebie, a co było powodem tego, że ojciec matkę krzywdził? Ojca odpowie na to pytanie, no to będzie miał wskazówkę, co on ma robić. Jeżeli podstawowym problemem w rodzinie był alkohol, no to zastanowi się nad swoim stosunkiem do alkoholu na przykład, nie?
Ale w momencie, gdy na przykład taki lęk pojawia się, ale nie ma skłonności, taka dorosła osoba, dorosłe dziecko alkoholika, nie ma skłonności do alkoholu, ale boi się, że skrzywdzi swoją kochaną osobę, podobnie jak skrzywdził mamę pijący ojciec, to myślę, że no tutaj to samo, co pisała nam słuchaczka. Jeśli się nawet zaufa, to pojawia się to takie uczucie, że mogę skrzywdzić. Mimo wszystko mogę skrzywdzić tą drugą osobę. I można mieć takie wrażenie, że dla dorosłych dzieci alkoholików w ogóle związek kojarzy się z wyrządzaniem sobie krzywdy.
Tak, to jest, to faktycznie tak jest, no ale to często wynika właśnie z sytuacji, w jakiej się dziecko znajdowało, nie? Czyli ja często to powtarzam, że dla dziecka małego, trochę starszego, to takim wzorcem relacji społecznych, czy relacji między mężczyzną a kobietą, to jest relacja matki i ojca. I często się to bardzo głęboko koduje w naszym widzeniu tego, jak ja mam funkcjonować, jak wygląda relacja między mężczyzną a kobietą. Ja mogę od tej relacji uciekać. Mogę uciekać, żeby nie powielić tego, co widziałam w domu. Ale często się zdarza też tak, że dorosłe dziecko alkoholika wychodzi za mąż, żeni się z alkoholikiem czy z alkoholiczką. Ponieważ jest to relacja, która jest trudna, ale ona jest znana. Ja wypracowałam pewne mechanizmy, pewne sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Ja mam poczucie, że pomagałam ojcu. Dbałam o niego, pilnowałam, więc jak mam partnera alkoholika, to też wiem, jak to robić. Czyli jakby wchodzę w pewien taki zastany sytuację, w taką relację, którą znam, której pewnie się dobrze nie czuję, ale nie znam innych. Innych się boję, bo nie wiem, co się może stać. Tutaj wiem, co się może stać. Być może to zabrzmi tak mocno jako taki determinizm, nie? Ale no to jest taka prawda, że rzeczywiście dzieci widzą, dla dzieci relacje między rodzicami to jest po prostu, one się uczą w ten sposób, jak wygląda relacja między mężczyzną a kobietą. Mówię, czasem się od tego ucieka, czasem się to zmienia, czasami jest tak, że wchodzi się w relacje zupełnie inne i ten sposób funkcjonowania też jest inny. Ale czasem jest też tak, że od tych relacji takich, które się zna, ucieka się w marzenia i partner ma spełniać takie funkcje właśnie, takie, on ma być taki, jak ja sobie wymarzyłam. To, co często jest u dorosłych dzieci alkoholików, co się pojawia, to, że one mają problemy z takim spojrzeniem realistycznym na związek. Spojrzeniem realistycznym na swojego partnera. Czyli nieoczekiwania księcia z bajki. Takie właśnie poczucie tego, że no ja nie mogę zaufać, bo, prawda. I tak pewnie jest, no, ale to jak nie będziesz ufać, to się z nikim nie spotkasz, albo wejdziesz w taki układ, jaki ci jest znany, nie? No bo tam też tego zaufania nie było i tak dalej, i tak dalej. Warto jest zaryzykować w relacji, warto jest się trochę odkryć i pokazać, a jednocześnie no, patrzeć też na partnera, że to jest, nie wiem, facet, który ma, no nie wiem, ma swoje zalety, ale ma też i swoje wady i takim go przyjąć, nie? A nie na zasadzie takiej wymarzonej i tak dalej, bo czasem jest tak w takich związkach, że my rzutujemy pewne nasze marzenia, pewne nasze wizje na rzeczywistość, no i to się tak kłóci jedno z drugim, no. Ponieważ nie rozmawiamy na ten temat z partnerem z różnych powodów, to te odlaty mamy takie coraz większe, nie? Bo właściwie no, to są te sformułowania, które ja często powtarzam, ty powinieneś się domyśleć, nie? Co ja chcę. Ja ci nie powiem. No.
Zaraz wrócimy do rozmowy, będziemy odpowiadać na kolejne Państwa pytania.
Świat ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy. Napisał do nas Jacek. Witamy serdecznie. Ja po 15 latach małżeństwa mam nadal kłopot z rozmową o uczuciach, emocjach z żoną. I u mnie w domu był alkoholik i u żony. Próbowałem wielokrotnie zmieniać ten stan rzeczy, ale niestety istnieje taka bariera, której nie potrafię przebić. Żona jest bardzo zamknięta w sobie i nie wiem, co jest przyczyną. Nadmieniam, że próbowałem dowiedzieć się, rozmawiać, jednak zawsze cisza wraca.
Tak, no. Dobry wieczór, Jacku, przede wszystkim chcę powiedzieć, bo jesteś takim wiernym słuchaczem tej audycji. Chciałbym się odnieść do tego, co tutaj napisałeś. Przede wszystkim do tej końcówki twojej wypowiedzi. Mianowicie próbuję rozmawiać. No, to jest pytanie, po co to robisz. Czy robisz to dlatego, że chcesz się dowiedzieć, czy robisz to dlatego, że chcesz żonie pomóc i w jaki sposób chcesz to zrobić, w jaki sposób chcesz pomóc. Otóż ja myślę sobie tak, że moje doświadczenie wieloletniej pracy z dorosłymi dziećmi alkoholików, ale też ze współuzależnionymi, z uzależnionymi, potwierdza mi coś takiego, że 15 lat no to jest kawał czasu i mnóstwo bagażu, jakie oboje niesiecie na swoich barkach. To, czy ktoś chce ujawniać jakieś swoje problemy, czy nie, to zależy w dużym stopniu od niego. Zależy też od relacji, w jakiej funkcjonujecie. Myślę sobie, że jeśli żona nie chce o czymś mówić, to nie warto jej do tego, no nie powiem zmuszać, bo to jest za mocno powiedziane, należy to zostawić jej. Ona rozstrzyga we własnej głowie o tym, czym się chce z tobą podzielić. Ja myślę, że w takiej sytuacji, w której ty odczuwasz to, co się w związku dzieje, jako coś, co nie jest dla ciebie dobre, też i pewnie dla żony, warto jest poszukać pomocy, a wszystkim warto o tym otwarcie mówić. Warto o tym otwarcie rozmawiać z drugą osobą i to w sposób taki nieraniący. Bardziej w kierunku takim, co się ze mną dzieje w takiej sytuacji, a nie to, co się z nią dzieje. Bo jeżeli ja mówię do swojej żony, że widzę, że z nią się dzieje to czy to, to jest to moja interpretacja. To wcale tak nie musi być. Natomiast też warto liczyć się też z taką sytuacją, że żona może nie mieć ochoty na przykład o tym rozmawiać. To trzeba uszanować.
Tak, tylko że z drugiej strony związek bez rozmowy, tak jak powiedzieliśmy, ma na pewno więcej problemów, więcej dramatycznych chwil, gdy tej rozmowy nie ma, niż gdyby była. A Jacek pisze o tym, że próbuje rozmawiać o uczuciach, o emocjach z żoną, a z drugiej strony nie ma odbioru, tylko jest cisza. Albo jest odbiór, a nie ma nadawania. Czyli nie ma tej zwrotnej ze strony żony. I tu myślę takie rady w tej sytuacji, że warto rozmawiać. No niekoniecznie mają zastosowanie, bo skoro próbuje rozmawiać, a się to nie udaje, bo jest tylko i wyłącznie cisza, czyli tak jakby rozmowa ze ścianą, no to trochę taki impas, jak wyjść z takiej sytuacji.
Znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że to nie jest rozmowa ze ścianą. Żona to nie jest ściana. Żona to nie jest ściana. To jest sytuacja taka, że ona być może pewnych rzeczy nie słyszy, bo różne doświadczenia spowodowały to, że mogła na przykład, może na przykład tych rzeczy nie słyszeć właśnie. Być może to są jakieś traumy. Nie, trudno mi powiedzieć, ponieważ jakby no, nie znamy tej sytuacji. Warto jest komunikować, czy warto jest mówić o tym, ponieważ być może za którymś razem żona tą ciszę przerwie, a może jej nie przerwie. Nie wiemy, na jakim etapie w tej chwili jest ten związek. Znamy relację tylko twoją, Jacku, natomiast nie wiemy, jak żona w tym wszystkim funkcjonuje. na ile ona jest skłonna do tego, żeby, nie wiem, ten związek wzmacniać, rozwijać i tak dalej. Więc tutaj to są dosyć takie trudne do rozstrzygnięcia dylematy. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że mam wrażenie, że warto jest o tych rzeczach mówić i dawać też przestrzeń drugiej osobie do tego, żeby ona mogła odpowiedzieć albo mogła zachować milczenie, ponieważ ma do tego prawo. Ma do tego prawo.
A skoro mówiliśmy o tym, że dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z rozmową, mają problemy z nazwaniem swoich uczuć, z wypowiedzeniem tych uczuć, no to tłumaczyłoby to w ten sposób, bo Jacek też zadał pytanie, co jest przyczyną. Przede wszystkim to, że ma taką przeszłość za sobą, jaką za sobą ma. I tu myślę potwierdza się z naszych wcześniejszych audycji, może nie apel, ale taka rada, że może warto właśnie podjąć terapię. Może gdyby podjęła terapię, byłoby jej może łatwiej o pewnych rzeczach mówić, o pewnych rzeczach, które na pewno są trudne również i w małżeństwie. Jacek napisał, że pragnie partnerstwa w małżeństwie, że rozmowa spaja. Gdzie kończy się rozmowa, tam podobno kończy się małżeństwo. Pewnie tak jest, a miejmy nadzieję, że tak w tym przypadku nie będzie.
Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że ja sobie przypominam pierwszy nasz kontakt z tobą, Jacku. Mówiłeś wtedy, że jesteś alkoholikiem i jednocześnie DDA, to warto jest popatrzeć na to, co się między wami dzieje w tej chwili poprzez pryzmat tego bagażu. Tych 15 lat to są, chcę powiedzieć, że to są nie tylko sprawy związane z tym, co twoja żona wyniosła z domu. Jakie doświadczenia, ale jakie były wasze dalsze doświadczenia? Jak wyglądało wasze dotychczasowe życie? Podoba mi się to, o czym tutaj piszesz, o tym tak, że chciałbyś, żeby ten związek wyglądał tak, czy tak, żeby był partnerski, żeby była rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto jest popatrzeć na to też z perspektywy drugiej strony, nie? Czyli jej doświadczeń, jej, co się stało na przykład z jej zaufaniem i tak dalej. Na ile ona przepracowała, czy pogodziła się z tym, co było i co jest teraz. Na ile ona pogodziła się z tym, że zmiana na przykład, która u ciebie nastąpiła, jest czymś trwałym. To są bardzo skomplikowane sprawy, które się tak nawarstwiają. Rzeczywiście warto by było pójść, spróbować pójść do terapeuty. Ale tu musi być wola obu stron. Ja zawsze mówię swoim pacjentom, znaczy zawsze, no prawie zawsze, że ja się nie podejmuję terapii małżeńskiej u alkoholika wcześniej jak po 2 latach równoległego leczenia obu osób, leczenia się obu osób, to znaczy nie, że ja leczę jedną i drugą, nie? Czyli tak naprawdę praca nad związkiem to się zaczyna w momencie, kiedy alkoholik ma przepracowane pewne sprawy i osoba współuzależniona, jeśli jest osobą współuzależnioną, ma przepracowane pewne sprawy. I to nie tylko takie, w sensie takiej wiedzy o tym, co to jest, ale pewne takie głębsze historie typu poczucie krzywdy, poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. Więc takie ważne wewnętrzne rzeczy. Wtedy jest szansa dopiero na budowanie właściwej relacji. To jest takie powiedzenie aowskie, daj czas czasowi. I to rzeczywiście ten sposób funkcjonowania działa.
Napisał do nas jeszcze słuchacz, który pyta, czy powinienem rozmawiać z moją ukochaną o tym, Jak była krzywdzona kiedyś, przecież ja zadaję ból mojemu jedynemu skarbowi. To przecież rozdrapywanie ran.
To, co mnie tu uderzyło, to to słowo powinienem. No, nie wiem, czy powinieneś. Nie ma czegoś takiego, jak powinienem. Warto jest popatrzeć na to w takich kategoriach, kto tą rozmowę zaczyna. Jeśli jest to twoja partnerka, to znaczy ma w tym jakiś cel. Ma, chce opowiedzieć się o swoich doświadczeniach, być może chce się uwolnić od pewnych rzeczy. Natomiast jeśli ty taką rozmowę inicjujesz, to warto, żebyś się zastanowił, po co to robisz. Jeśli mówisz, jeśli patrzysz na to w kategoriach takich, że to jest rozdrapywanie ran, to ich po prostu nie rozdrapuj. Też jakby warto jest dać tutaj taką, ja to drugi raz już tak mówię, tej przestrzeni, to jest takie słowo, nie wiem skąd by się wzięło, ale warto dać taką przestrzeń drugiej osobie, żeby ona decydowała o tym, o czym chce z tobą rozmawiać. Co jest jak dla niej ważne, co chce ci zakomunikować o sobie.
Ja myślę, że to ważne jest, żeby się nie bawić w psychologa. Bo to, że zacznie się rozmawiać o tym, co było, niczego nie da tak naprawdę, gdy nie wiemy, jak tej osobie pomóc. A podejrzewam, że nawet gdy wiemy o pewnych mechanizmach, o tym, gdy Państwo słyszą w naszej audycji o tym, co się dzieje z dorosłymi dziećmi alkoholików, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowują, tak reagują, co nimi powoduje, nie oznacza, że mamy taką wiedzę, że jesteśmy w stanie im pomóc.
No, ja bym powiedział tak, że tutaj się z panią tak nie do końca zgadzam, dlatego że czasem naprawdę pomóc może niekoniecznie psycholog. Czasem ważne jest to, że mamy przy sobie kogoś bliskiego i życzliwego. Kogoś, przy kim bezpiecznie możemy o pewnych rzeczach mówić. Grupy samopomocowe DDA, między innymi DDA, to są grupy, gdzie nie ma profesjonalistów. To znaczy, no, psycholog może tam przyjść, jak jest DDA, ale on tam nie przychodzi jako psycholog, tylko jako dorosłe dziecko alkoholika. Warto jest uważać właśnie z takimi próbami pomocy, bo one czasem w najlepszej wierze mogą pogłębić tylko problemy drugiej osoby. Ja tutaj posługuję się często na poparcie tej tezy takim typowym zjawiskiem. No, jeżeli przychodzi do mnie pacjentka i zaczyna mówić o jakichś tam trudnych swoich sprawach i zaczyna płakać, no to co ja robię wtedy? Ja jej pozwalam płakać. A co ona słyszy najczęściej od swojego otoczenia, często od swoich przyjaciółek, które chcą mi pomóc? Chcą jej pomóc. Nie płacz. Nie płacz. Musisz być silna. Poradzisz sobie. Więc mówię o tym na zasadzie takiej, że w takich sytuacjach warto być po prostu sobą, być autentycznym i nie bawić się w jakieś tam zawiłości, mądrości psychologiczne, czy takie próby takie profesjonalnego działania, jeśli nie jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast mówię, no, to, co my tak naprawdę możemy dać drugiemu człowiekowi, to swoje zainteresowanie, swoją obecność, swoją uwagę, swoje uczucia, dać mu takie poczucie bezpieczeństwa. Ta druga strona, jeśli uzna, że sytuacja jest taka, w której ona może, nie wiem, dzielić się pewnymi swoimi doświadczeniami i chce to robić. Chce to robić, bo może częściej niż chce. To my pozwólmy jej to zrobić. nie ingerujmy w to, co się z nią wtedy dzieje. Tak. I wtedy nie będzie rozdrapywania ran. Wtedy nie będzie.
Ja myślę, że tutaj jest dobra taka zasada, nic na siłę. Mam nadzieję, że trochę Państwu pomogliśmy w odpowiedziach na niektóre pytania. Za dzisiejszą audycję już dziękuję. W studiu gościłam pana Bolesława Białasa, psychologa i kierownika poradni leczenia uzależnień w Siedlcach. Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo Państwu.
Oddech weź, już najgorsze jest za tobą, w końcu gdzieś będzie lepiej, daję słowo, nie bój się. Uwierz w siebie, masz już wszystko, poczuj więc, że przed tobą cała przyszłość, przecież wiesz, że cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Gdy czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień. Sam już zresztą mówisz o tym cały świat. Już nie musisz o nic prosić, to twój czas. Najważniejsza jest ta miłość, którą masz. Cisza i wiatr, słońce i radość, deszcz na swych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć? Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, nowy idzie dzień. Choć czasem brak ci tchu, pewności jakby mniej, nie zatrzymuj się, masz jedno życie, więc słońce i radość, deszcz na twych skroniach, cóż więcej mógłbyś chcieć, cóż więcej mógłbyś chcieć. Czas kończy się, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień, kolejny dzień. Deszcz na twych skroniach, nic się nie stało, nic się nie stało, kolejny idzie dzień.
Świat ludzkich uczuć.